Stacja Północ.
Jest 23.06, zaczynamy Stację Północ. To był bytowski zespół The Black Thunder i w audycji Stacja Północ wita Państwa Rafał Murowicki za konsoletą Kasia Piekło. To był zespół The Black Thunder, powtarzam raz jeszcze, który za 2 tygodnie organizuje już 6. edycję swojej cyklicznej imprezy Thunderfest w Bytowie. Tak, to był zespół z Bytowa, zespół z Pomorza. Bardzo polecamy. Impreza odbędzie się w barze u Romana. Zagrają na niej również m.in. zespół Perpetual z Gdańska, który tydzień temu gościł u nas w Stacji Północ, Mass Insanity z Chojnic, czy też grupa Krzta z Olsztyna. Można u nas wygrać wejściówki na ten koncert. Wystarczy napisać, dlaczego akurat mają trafić do Państwa. 603-06-06-06 podaje nasz numer telefonu. I powtarzam, dlaczego akurat do Was mają trafić wejściówki na Thunderfest. Teraz zapuścimy się w nieco cięższe muzyczne rejony Pomorza. Za chwilę naszymi gośćmi będą muzycy zespołu Medebor, kapeli również z Pomorza, tym razem z Gdańska, a przed Państwem utwór Oblivion Came So Quiet.
We'll
To był utwór Oblivion Came So Quiet z płyty Dark Eternal zespołu Medebor. A naszymi gośćmi są muzycy zespołu, gitarzysta Maciej Boroś.
Witam was serdecznie.
Oraz wokalista Andrzej Bucikiewicz.
Dobry wieczór.
Jak słyszycie, Andrzej, gdy mówi, gdy z nami rozmawia, brzmi zupełnie inaczej niż przed chwilą w utworze. Powiedz Andrzeju, jak to robisz? Na czym polega twoja technika wokalna?
No to pytanie, to jest naprawdę pierwsze pytanie dzisiaj. Wiesz co, nie wiem, daję z siebie wszystko po prostu. Nie jestem w stanie tego jakoś technicznie opisać, dlaczego tak, a nie inaczej brzmi mój głos. Po prostu lata wydzierania się na scenie, na próbie, dużo piwa, dużo wina.
Dużo piwa, dużo wina. Panowie, Dark Eternal to wasz ostatni album wydany w zeszłym roku. Powiedzcie, jak wyglądała praca nad nim? To jeżeli dobrze pamiętam, między nim a waszym poprzednim albumem A Taste of Insanity minęło ile lat? 3 lata? 4 lata? 5 lat.
Znaczy w samym procesie od momentu, kiedy zakończyliśmy nagrywać poprzednią płytę do startu nagrywania Dark Eternal, tam były 4 lata różnicy, tam... Jest też taka drobna różnica, jeżeli chodzi o kiedy były wydane te płyty. No ale 4 lata to był taki okres od wejścia do studia do wydania. Tak.
Jego wydanie poprzedziła też zmiana perkusisty.
No nie do końca. Znaczy tak, perkusista Tadeusz doszedł do nas przed wydaniem albumu Dark Eternal, ale samą perkusję na tej płycie robił nam kolega sesyjnie, bo podczas nagrywania płyty Tadeusza jeszcze z nami nie było, poprzedniego perkusisty już z nami nie było, więc tak naprawdę całość materiału została jeszcze raz przerobiona przez perkusistę sesyjnego, który po prostu ją nagrał jeszcze raz.
Ale z tej strony chciałbym też pozdrowić Sławka.
Właśnie. Dzięki, Sławek.
Dzięki za fajne gary.
Ale wasz obecny perkusista Tadeusz Dobrzyński.
Tak.
Dobrze sobie radzi z materiałem na koncertach. Z tego, co widziałem, no moim zdaniem to dobry transfer.
Bardzo dobry.
Tak.
Tak, zgadzasz się, Maciek? Bardzo dobry transfer. Bardzo dobrze sobie radzi na koncertach. Co więcej, jest nie tylko perkusistą, który odtwarza materiał, no bo de facto żadnego utworu z nami nie wymyślił, tak? Jakby wszystkie utwory są dla niego dziełami, przepraszam za to słowo, skończonymi, ale mimo wszystko aranżuje je gdzieś tam
po swojemu.
Tak, to nie jest tak, że on nie chce, raz, że nie chce odtwarzać tych utworów kropka w kropkę i dobrze. Dwa, że za dobrze gra, żeby je po prostu odtwarzać.
No to słychać, że technicznie jest świetny. To jest album koncepcyjny. Co to oznacza? To oznacza głównie w warstwie tekstowej, Andrzej?
Tak. Album Dark Eternal w pierwszej wersji miał się nazywać Forest of Drenched, czyli tak jak tytuł pierwszego utworu, czyli Las Obłąkanych. Później się to się troszkę zmieniło, ale faktycznie intro, które znajduje się w utworze Forest of Deranged, jest jakby wprowadzeniem do całego albumu. Pojawiają się tam wszystkie tytuły utworów wplecione w to intro. Album jest, można powiedzieć, z jednej strony koncepcyjny od początku do końca, a z drugiej strony każdy utwór jest oddzielną historią. Cała koncepcja albumu polega na tym, żeby wyobrazić sobie jakiegoś Everymana, X-a, kogokolwiek, który nagle znajduje się w takim lesie obłąkanych, co de facto może się dziać tylko i wyłącznie w jego głowie. I też spotyka w tym lesie, widzi różne sytuacje, każdy z tych utworów opowiada o innej, trudnej, ciężkiej sytuacji.
A co to za sytuacje?
No, chociażby Oblivion Came So Quiet opowiada o... Przynajmniej tak mi się wydaje, że mogą zdarzać się takie sytuacje, że się zdarzały, gdzie kobiety, nie wiem, dzieci gdzieś porwane, zostawione w lesie, zakopane, jeszcze żyją. I na żywca są gdzieś tam grzebani w lasach. Raz na jakiś czas przecież w wiadomościach jest informacja o tym, że znaleziono gdzieś jakieś zwłoki.
Zdarza się.
I właśnie... No, ja nie twierdzę, że jestem w stanie się postawić w sytuacji takiej osoby, ale staram się sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć, tak? Kiedy czuje, że umrze, ale jeszcze żyje i praktycznie to już jest jej koniec. I każdy z tych utworów powiada o jakichś takich trudnych sytuacjach. Tu gdzieś jest osoba zgwałcona, gdzieś tam zakopana w lesie, w innym utworze, na przykład In the Evil Gehenna, to utwór o... No to mnie akurat zainspirowała historia z życia wzięta. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację o tym, jak facet postanowił spalić dom, żeby odzyskać jakieś odszkodowania w domu zostałych dzieci. Tak. No właśnie.
Zdarzają się niestety takie rzeczy.
Można popełnić głupstwo? Można, tak. No tak to wygląda. Trochę te utwory są, takie... nie są ukierunkowane jakoś, nie wiem, kaznodziejsko, czy jakoś tak.
Ale opisujesz historię, które tak, mają jakąś
opowiadają
fabułę.
O czymś, opowiadają o trudnych sytuacjach. Tak jak już wcześniej, już przy płycie Taste of Insanity, teksty były takie, ja to zawsze mówię mocno, socjalne,
społeczne może.
Społeczne, tak.
Rozumiem, no dobrze. To teraz...
Ale oczywiście bardzo mroczne, tak przynajmniej się staram, żeby to było wszystko tak stylistycznie pasowało do muzyki, żeby to miało, no wiadomo, gramy jakiś tam rodzaj metalu i staram się, żeby tekst i muzyka były też w odpowiednim klimacie.
Znaczy tak stając, że ja zawsze gdzieś... starały się dotykać właśnie stref tych bardziej ciemnej strony naszej osobowości ludzkiej, odnajdywania właśnie miejsc, gdzie normalnie nie każdy się znajduje, a ma to też współgrać z muzyką, którą tworzymy. Ten mrok, ta zagadka, ta tajemnica, czy tam niepewność gdzieś ma się też mieć odzwierciedlenie w tym, co potem też w warstwie muzycznej się przekłada.
Pięknie to Maciej powiedziałeś.
No dobrze, to teraz chcę jeszcze tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, że mogą wygrać ostatnią, najnowszą płytę zespołu Medebor, Dark Eternal. Wystarczy zachęcić nas, napisać krótko, dlaczego płyta ma trafić akurat do was, do państwa. Przypominam, nasz numer telefonu 603-06-06 oraz drugi konkurs, w którym można wygrać bilety na Thunderfest w Bytowie. Zasady są tu i tu takie same. Wystarczy zachęcić nas jakoś i przekonać, dlaczego bilet lub płyta ma trafić akurat do was. 603-06-06-06. Tutaj był ostatni materiał zespołu Medebor z płyty Dark Eternal i teraz zahaczymy trochę o jego początki, a konkretnie o utwór Thousand Start Ablaze. Thank you. To był utwór Thousand Stars Ablaze z pierwszej demówki zespołu Medebor, Stars of Oblivion, która została nagrana i wydana 19 lat temu, w roku 1999. Tak wtedy brzmiał zespół Medebor. Sporo zmian zaszło w waszym brzmieniu od tamtej pory. Maciek? No.
Tak myślisz?
Znaczy, w warstwie muzycznej, brzmieniowej, no to nie da się zaprzeczyć, chociażby z tego względu, jakie były wtedy możliwości nagrywania, jakie możliwości uzyskania brzmienia, czy w studiu, czy też sprzętu, który wtedy użytkowaliśmy, a użytkujemy teraz. Postęp technologiczny jest niezaprzeczalny. Łatwość uzyskania brzmień i paleta do barw, z której można korzystać, jest też o wiele szersza, więc właśnie, jest to naturalny taki rozwój.
Właśnie o tym, jak wtedy nagrywaliście oraz co wtedy nagrywaliście, chciałbym teraz porozmawiać. Po pierwszych nagraniach demo przyszedł czas na debiutancki album, na płytę Fantazma, która była nagrywana, jeżeli dobrze pamiętam, w warszawskim studiu Jacka Melnickiego. Człowieka, który grał w pierwszym składzie zespołu Riverside.
Znaczy był jednym z założycieli tego składu, bo oprócz Piotrka, świętej pamięci, Grudnia, i to Jacek był też w trójce założycieli tego zespołu, był klawiszowcem, próby były w jego studiu, na których też podczas naszej sesji nagraniowej mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Był już też wokalista wtedy.
Ja myślę, że w ogóle to my natchnęliśmy zespół Riverside do tego, jak mają grać, tak? Bo oni posłuchali, jak my nagrywaliśmy Fantazmę,
tak, i mówili, tak,
kurczę, naprawdę. Zaczniemy też tak grać. Nie, no żartuję, oczywiście nie,
tak,
ale...
A tak poważnie, panowie, jak wspominacie tamtą sesję nagraniową? To, no mieliście okazję poznać się razem z nimi?
Tak,
tylko że
nie do końca wszystko pamiętamy.
To chyba dobrze.
No dwa tygodnie byliśmy w Warszawie i były dni, kiedy po prostu nie daliśmy rady nagrać nic. Poszliśmy któregoś dnia na grubym kacu z basistą, tylko z Michałem, do studia nagrywać wokalem. Chciał mi po prostu potowarzyszyć. Reszta nie była w stanie nawet się ruszyć. No i jak poszliśmy nagrywać te wokale, to po godzinie stwierdziliśmy, że jednak próbujemy to zrobić jutro. Bo po prostu nie byliśmy... Ale to oczywiście, zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam sobie zabalowaliśmy. Generalnie sesja w studiu u Jacka była pierwszą, tak naprawdę, można powiedzieć, wizytą w profesjonalnym studiu, tak? Bo zarówno pierwszą, jak i drugą demówkę nagrywaliśmy w studiu, w którym, już nieważne co, ale różne rzeczy się działy i nie do końca byliśmy z niektórych rzeczy zadowoleni. A u Jacka w studiu już było tak, jak chcieliśmy. Tam mogliśmy sobie spokojnie posiedzieć, porozmawiać, po prostu porozmawiać o tym, co nam się tutaj akurat w danym fragmencie utworu podoba, nie podoba. Jacek nam podpowiadał, inne osoby, które tam się przewijały przez studio, a zdarzało się, że przewijało się parę osób, też coś podpowiedziały, więc fajnie. To była pierwsza nasza taka, zresztą dłuższa, tak? Nie było to dwa dni, trzy dni nagrywania demówki, tylko to było nagrywanie całej płyty. A w związku z tym, że było to w Warszawie, więc siedzieliśmy tam trochę dłużej, bo mieliśmy możliwość.
Byliśmy około 10 dni tam, tak, z tego, co pamiętam, tak. Więc też mieliśmy czas właśnie, oprócz tego, że nagrywaliśmy sam materiał, to też to, że właśnie chociażby pobyt na próbie Riverside, jeszcze wtedy nie wiem, czy była nazwa, ale...
Chyba nie, bo wtedy, z tego co pamiętam, to grudzień grał w tym, jeszcze Unnamed, prawda?
Jeszcze
Unnamed,
grał w Unnamed, tak.
No. Zresztą nam się też zdarzyło parę koncertów z Unnamed zagrać, to myśmy się
zespołem,
tak naprawdę...
W którym świętej pamięci Piotr Grudziński z Riverside grał przed powstaniem.
No my żeśmy się znali zanim przyjechaliśmy do tego studia.
Tak, dlatego myśmy się znali z nimi troszkę wcześniej, zanim powstało w ogóle Riverside. Dla nas jakby... Ja nie wiem, czy to tak było, ja tak to kojarzę, ale mi się wydaje, że na początku to po prostu Riverside był takim, nawet bez nazwy, takim po prostu projektem, który miał sobie tam gdzieś funkcjonować. No to się oczywiście rozrosło do wielkiej kapeli i fajnie.
Wielkiej instytucji, można powiedzieć.
Znaczy, tak, w ogóle, tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to Piotrek i Meatloaf, oni się zgadali w zasadzie po festiwalu w Rusocinie, na którym też graliśmy, i oni wracając
tutaj
razem.
U nas w Rusocinie na Pomorzu.
Tak, w Rusocinie, właśnie u nas na Pomorzu.
To był jakiś 2000 rok chyba, nie? Coś tak. takiego, nie?
Coś pamiętam. Wtedy działy się takie tutaj na Pomorzu lokalnie duże festiwale, w których grały kapele z całej Polski.
No, to była w ogóle... Festiwal w Rusocinie był niesamowity też z tego powodu, że część zespołów lub ludzi, którzy przyjechali na koncert, przyjeżdżała samochodami, tak? Ja na przykład miałem tą okazję jechać sławetnym polonezem Dominika Otwieracza z Message na ten koncert, na ten festiwal, ale wiem, że dużo też ludzi jechało PKS-em, tak? Do Rusocina. Na przykład młody Jarek, nasz gitarzysta, jechał PKS-em. No i jak opowiadał, co się działo w tym PKS-ie, to był naprawdę wesoły autobus, tak? Bo w całym autobusie była po prostu chmara jakichś metalowców, punkowców, więc mówił, że było naprawdę ciężko wyjść o własnych siłach
i tam
z PKS-u,
tak?
A do tego Rusocina nie jest tak daleko.
No nie jest. I tam właśnie na tym festiwalu mieliście okazję poznać Piotra Grudzińskiego.
Nie, myśmy się znali już chyba na
to jeszcze wcześniej.
Tak.
Mieliśmy wcześniej... namioty obok Rumana Kostrzewskiego.
Tak, tak.
Który wtedy z zespołem Alcatraz. Zaczynał tak naprawdę.
Tak,
taką
tak.
Fajną
tak.
perukę wtedy, z tym, co pamiętam. Różową.
Tak.
No, ciekawie się działo. No, jest to wspominać z tego, powiedzmy, okresu ciekawego bardzo dla polskiego metalu. Teraz coś z debiutanckiej płyty Fantasma, utwór Time of Revelation.
Like sea ice, ice is there.
To był utwór Time of Revelation. Przypominam, że dziś można u nas wygrać płytę zespołu Medebor, Dark Eternal, ostatni album wydany w zeszłym roku. Wystarczy napisać tam, dlaczego ma trafić akurat do Was. Przypominam, nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. Przypominam, płyta Dark Eternal, zespół Medebor. Naszymi gośćmi, przypomnę raz jeszcze, są gitarzysta Maciej Boroś i wokalista Andrzej Bucikiewicz. Panowie, to był utwór Time of Revelation z płyty Fantasma. Potem do wydania kolejnej płyty niestety minęło sporo czasu. Blisko 8? 9 lat?
9 lat.
Tak,
9
long
lat.
Short story tak naprawdę można by było
co
powiedzieć,
się
że w takim szybkim skrócie długa historia.
Dużo się
wszystko,
działo.
Tak naprawdę wszystko, co mogło się zdarzyć zespołowi undergroundowemu się zdarzyło, czyli wyjechał do Irlandii basista. Odszedł perkusista, przyszedł inny perkusista, później ten perkusista
wrócił.
Sala prób jedna, wywalili nas. Nie wiem, już nie pamiętam nawet o co tam chodziło.
Znaczy w jednej sal prób po prostu zlikwidowano miejsce, gdzie były sale prób w szkole.
Tak.
Z drugiej sali prób była taka afera, że na stoczni ktoś...
Ktoś tam gandzie zasadził, nie?
Tak. I niestety mieliśmy próby obok razem z zespołem Blenders. I my, i oni, żeśmy stracili tą salę prób.
No właśnie. Więc tak jakby wszystko...
Mieliście też próbownie przy dworcu głównym PKP.
Tak. No i tam razem już tak naprawdę byliśmy na tyle długo, że udało nam się już tam, no tam robiliśmy tak naprawdę materiał na tej Stuff Insanity.
Tak.
Ja już teraz nie pamiętam, czy myśmy wynieśli się stamtąd jeszcze przed wydaniem, czy po wydaniu, ale chyba
po
jednak,
wydaniu.
Chyba po wydaniu jeszcze
nie,
byliśmy tam. Także to była jeszcze spoko sala. Więc wszystko sprzysięgło się po prostu przeciwko temu, bo wszyscy mówią, ale 10 lat, tak długo, ale prawda jest taka, że jak zebraliśmy się na powrót w piątkę, no bo zdarzały nam się koncerty, na przykład gdzie graliśmy w czwórkę, bo Michał był w Irlandii, nie był w stanie przyjechać akurat na dany koncert. Na niektórych był, ale na niektórych się nie dało, więc byliśmy w czwórkę. Później odszedł Mateusz, przyszedł z powrotem Arek, to też nie działo się z tygodnia na tydzień. Więc wszystkie takie sytuacje powodowały, że nam się ciągle coś odkładało w czasie. Jak już mieliśmy tą salę prób, tak naprawdę wydaje mi się, że w roku 2011 albo 10. Nie, już w 2009 mieliśmy tą salę prób i gdzieś tam jak już się zdarzały nam jakieś koncerty, to zaczęliśmy już tworzyć nowy materiał i tak naprawdę do wydania płyty w 2012, Maciek?
W 2012.
No to tak naprawdę przez 3 lata, odkąd jakby wystartowaliśmy już na poważnie, na normalnie z powrotem, no to minęły 3 lata, tak? Czyli to okres jest bardzo długi, ale no, niektóre były bardzo martwe okresy, tak?
Znaczy zdarzały się próby, ale w niepełnym składzie. Na przykład było taki okres, że w trójkę robiliśmy próby, żeby gdzieś też utrzymywać kontakt, nie tracić go, ale i zachować ten proces twórczy. No ale to też miało też wpływ właśnie na produktywność tego.
Ale mimo wszystko moim zdaniem godne odnotowanie jest to, że cały czas, od początku powstania zespołu, czyli od roku 97, no gracie niemal w niezmienionym składzie. Zmieniał się tylko perkusista, a tak wy, gitarzyści, wokalista, basista, jesteście cały czas razem.
Tak, wiesz co, to też jest chyba dużą zaletą zespołu Medebor. Myślę, że też dlatego się nigdy nie rozpadliśmy, bo jako kumple z podwórka, którzy postanowili razem grać, tak jakby nic się nie zmieniło. No teraz już nie jesteśmy, nie mieszkamy na jednym podwórku, na jednej dzielnicy, bo każdy się powyprowadzał, pozakładał rodziny, ale nadal jesteśmy, powiem szczerze, czasami na sali prób zachowujemy się dokładnie tak jak 20 lat temu. Te same teksty, te same rycie beretu.
Niewiele
zmieniło.
No, ale to też jest ważne właśnie...
lat.
Wiesz co, to chyba chodzi o to, że po prostu my cały czas jakby dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Okej, zmieniali się perkusiści z różnych powodów, ale tak jak mówiłem poza anteną, perkusiści to stan umysłu, tak. W porządku.
Nie obrażając oczywiście
perkusistów. Nie, no ale
jest przymrużeniem oka.
Chociażby po naszym przykładzie widać, że akurat perkusja to jest bardzo trudny instrument, szczególnie w muzyce metalowej, gdzie czasami trzeba naprawdę grać szybko, ale równo. Nie zawsze to wychodzi. Ja nie twierdzę, że każdy z naszych perkusistów grał tak, że musieliśmy się z nim z tego powodu rozstawać, ale...
Albo grał równo.
Albo grał za równo, tak. Myśmy nie dawali rady. Nie, no... Po prostu, perkusiści się zmieniali, na szczęście teraz gra z nami Tadeusz, który też już trzeci rok mu leci chyba, nie? Jakoś tak, więc...
Szybko to poszło.
Tak, szybko poszło i jakby, wiesz, to jest też fajne, że z nim jak gramy, to ja mam wrażenie, że właśnie dlatego nie pamiętam, ile już my z nim gramy, bo mam wrażenie, że gramy z nim już bardzo długo. A wszyscy mówią, a wasz nowy perkusista, on...
Chyba wszyscy są wciąż przyzwyczajeni mocno do osoby Arka Lewandowskiego, który grał z wami na perkusji przez wiele lat.
No, no
tak,
grał najdłużej.
Go też pozdrowić.
Tak, pozdrawiam Arka. Pozdrawiam Mateusza, pozdrawiamy Karola.
Właśnie, wszystkich naszych
perkusistów.
Tak, z Arkiem graliśmy najdłużej i też nie oszukujmy się, był to bardzo produktywny też okres. Udało się właśnie z Arkiem dwie płyty nagrać. Masę koncertów, także tych fajnych momentów było bardzo dużo.
A powiedzcie mi, co było takim najfajniejszym momentem? Może koncerty z jakimiś zespołami, które ceniliście szczególnie mocno, albo nie wiem, jakieś duże koncerty w dużych klubach czy na jakimś festiwalu?
Zależy na jakim etapie muzycznym, bo zawsze pierwszym...
Co najlepiej wspominacie?
Ciężko wybrać. Dla mnie osobiście bym wymienił nawet dwa lub trzy takie momenty w historii naszego grania. Pierwszy dla mnie to był na przykład Third Millennium Festival, który byliśmy współorganizatorem razem z Message. I tutaj udało się naprawdę fajny skład zebrać jak na tamten moment. Tam bardzo dużo fajnych zespołów typu, nie wiem, Septic, Crestagone udało nam się ściągnąć i ta impreza naprawdę raz, że wypaliła, dwa, że my byliśmy zadowoleni, że mogliśmy z takimi zespołami, będąc na początku drogi, zagrać. Teraz też warto podkreślić, nie wiem, zeszłoroczny koncert, zagranie supportu za Morphis. Dla mnie to było takie wydarzenie, że zespół, na którym się człowiek wychowywał i był fanem, możemy sobie dzielić scenę. Jest to zawsze rzecz, którą można odhaczyć i poczuć się dowartościowanym, że to, co się robi, ma sens.
A ja mogę tylko powiedzieć coś, bo jasne, ja mam zupełnie inne podejście do tego. Znaczy, to nie, że się z tobą nie zgadzam, Maciek, czy coś, ale...
Dobrze, odchodź.
Nie, bo... Powiem szczerze, tak trochę pół żartem, pół serio, tych najlepszych koncertów to szczerze mówiąc nie do końca pamiętam. Znowu pojawia się temat problem z... Nie, to nie jest tak, że my pijemy jakoś strasznie. Nie o to chodzi. Żartuję, ale prawda jest taka, że ciężko jest przypomnieć sobie, nie wiem, najlepszy koncert, bo możesz podejść do tego na zasadzie najlepsze brzmienie. Pamiętam, kiedyś zagraliśmy koncert w Megaklubie w Katowicach i pamiętam, że my na tym koncercie brzmieliśmy bardzo, bardzo fajnie, bo ludzie, którzy z nami byli na tym koncercie, grali inne kapele, z którymi mieliśmy możliwość też grania wcześniej kilku koncertów, mówili, stary, zabrzmieliście po prostu rewelacyjnie, tak? Więc to był jakiś tam bardzo fajny koncert. Nie twierdzę, że on był fajny od strony, nie wiem, jakiejś odbioru publiczności, ale my na nim się czuliśmy bardzo dobrze, od strony brzmieniowej wszystko było okej. Uważam, że też bardzo ważnym koncertem był koncert w Protokulturze na nasze 20-lecie, tak?
Pamiętam, bardzo dobry koncert.
To był pierwszy raz, zdarzyło nam się grać koncert tylko i wyłącznie zespół Medebor. Trochę się tego baliśmy, ale z drugiej strony stwierdziliśmy, a kurczę, czemu nie? Przecież w końcu urodziny Medebora. Tak. Jak mielibyśmy zaprosić wszystkie kapele, z którymi chcielibyśmy zagrać, z którymi dzieliliśmy gdzieś tam scenę przez te wszystkie 20 lat, no to mówię, ja mówiłem na scenie.
Trzydniowy festiwal
trzeba było zrobić. Więc żeby nie... musieliście stwierdzić, albo zapraszamy wiele kapel, albo nikogo nie zaprosimy, bo się wtedy ktoś po prostu mógłby tam, nie wiem, obrazić, tam po prostu poczuć się, no a czemu nawet nie dali znać, że robią koncert, a nas nie zaprosili, więc chcieliśmy tego uniknąć. To był pierwszy koncert, kiedy graliśmy tylko my, zagraliśmy aż ponad 2 godziny materiału. Daliśmy radę, uważam. Mamy ten koncert też nagrany dość profesjonalnie i jak sobie tego słucham, to twierdzę, że daliśmy radę i bardzo dobrze to brzmi wszystko, jest w miarę równo. Wiadomo, że jakieś tam poślizgi się na koncercie zawsze zdarzają, typu, nie wiem, coś tam gdzieś jest nierówność, ale okej. Więc zawsze ciężko jest powiedzieć, który koncert był najfajniejszy. Pamiętam też bardzo dobrze brzmieniowo i też to było akurat też dużo ludzi i odbiór był bardzo fajny. To był koncert na tym festiwalu w Żukowie, bodajże ten drugi raz, kiedy graliśmy przed Lux Torpedą, tak?
Tak.
Tak.
Było
no,
coś takiego.
No,
tak.
Powiem szczerze, bardzo dobrze nagłośniony, tak, bo to był koncert plenerowy. Było tam spokojnie ponad 1000 osób, więc to też jest zawsze inaczej, jak grasz dla takiej publiki. Graliśmy wieczorem, gdzie nasza muzyka wieczorem uważam, że sprawdza się o wiele lepiej niż w świetle dziennym. Więc cała otoczka spowodowała, że ten koncert na pewno też mi zapadł jakoś w pamięci. Nie?
No dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję za nową wizytę w studiu. Życzę wam kolejnych udanych płyt, kolejnych koncertów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku podziałacie jeszcze bardziej intensywnie w waszym już 22 roku działalności i kariery na scenie. Bardzo wam dziękuję. Raz jeszcze przypomnę, że naszymi gośćmi byli Maciej Boroś, gitarzysta, oraz Andrzej Bucikiewicz, wokalista zespołu Medebor. Audycję realizowała Kasia Piekło. I teraz zapraszam państwa na chyba, myślę, że można tak powiedzieć, najbardziej lubiany przez fanów, bardzo często wypraszany utwór zespołu Medebor, Asleep in Snow.
Dzięki.
Dzięki.
Close doors.